To już 60 dni do rozpoczęcia Euro 2016. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kolejnych drużynach, o przygotowaniach reprezentacji Polski, oczywiście o kolejnym stadionie, na którym będą rozgrywane mecze. Z wami są
Paweł Trawiński,
Jakub Górski
i Błażej Łukaszewski. Zapraszamy serdecznie. Zaczniemy od reprezentacji Rumunii. Pawle.
Dobrze, to ja może zacznę od odrobiny historii. Pierwszy mecz oficjalny rozegrany przez tą reprezentację to jest czerwiec 1922 roku, Belgrad, mecz z Jugosławią. Początek, pierwsze lata tej reprezentacji to dość sporo takich, można nazwać, spotkań na arenie tej najwyższej międzynarodowej, których wiele drużyn nie doświadczyło, bo na wszystkich pierwszych trzech mundialach grała Rumunia jako jedna z czterech tylko drużyn. Wiadomo, wtedy no, nie grało 32 drużyny na Mistrzostwach Świata, tylko 13 na pierwszym mundialu. No i dużych sukcesów nie było, ale fakt już sam, że znajdywali się w tej elicie, która była zaproszona na mundiale, no to sporo mówi o tej drużynie. Potem niestety po wojnie słabsze już lata, aż do lat 90. tak naprawdę niewiele się działo. Okazjonalne jakieś występy tam na mundialach, ale też to były tak naprawdę wszystkie mecze przegrywali na tych dużych imprezach. No i dopiero lata 90. to jest to złote pokolenie Rumunów.
Występ Hagi.
Dokładnie, Hagi, o którym zaraz też wspomnę. Występ w ćwierćfinale mundialu, także w ćwierćfinale Mistrzostwa Europy. Wtedy piłkarze Hagi, o którym wspomniałeś, Muntenau, Dan Petrescu, Dumitrescu także. No to byli tacy piłkarze, którzy już grali faktycznie w najlepszych europejskich klubach, którzy notowali świetne występy również właśnie w reprezentacji. Pociągnęli tą drużynę właśnie do ćwierćfinałów dużych imprez. Na mundialu w 94 wyeliminowali między Argentynę, która w składzie Diego Maradona przecież miała jeszcze wtedy.
I Batistutę.
Dokładnie, no po karnych dopiero odpadli ze Szwecją. No dopiero po karnych, no to była szansa, żeby nawet do półfinału awansować, to już byłby naprawdę ogromny sukces.
Ale wtedy pokonać Tomasa Raveliego w rzutach karnych to był nie lada wyczyn.
Tak, ostatni ich taki dobry turniej to było Euro w roku 2000, gdzie wyprzedzili w grupie Niemców i Anglików. Przegrali także w ćwierćfinale 0-2 z Włochami. No i potem znowu, po tym niezłym okresie lat 90. znowu na początku XXI wieku zapaść. I to mimo tego, że zawodnicy, którzy grali w tej drużynie, to byli naprawdę zawodnicy na tej takiej wysokiej już europejskiej klasy. Adriana Mutu wspomnieć, który przecież z sukcesami w Chelsea, no i tak naprawdę we wszystkich dużych włoskich klubach. Christian Kiwu, który w Ajaxie, w Romie i w Interze przez wiele lat występował. Razvan Rad, który 10 lat spędził w Szachtarze, wygrywał Puchar UEFA z tą drużyną. No czy Kontra, który w Hiszpanii, w Atletico, w Getafe, no i także w Milanie grał. No to są zawodnicy, których tacy powiedzmy bardziej wytrawni fani piłki nożnej znają. No ale nie przekładało się to na sukcesy tej reprezentacji, nie było awansów na duże turnieje. No i teraz znowu ta reprezentacja troszkę się przebudziła. Zawodników tej klasy już nie ma, ale trener Jordanescu trochę poskładał drużynę właśnie z zawodników z Ligi Rumuńskiej. No i drugie miejsce w eliminacjach do tego Euro są już w drugiej dziesiątce rankingu FIFA. No to jest ten ranking, wiadomo jaki jest, no ale jakiś to coś to pokazuje, coś to mówi o tej drużynie, tak? W eliminacjach do Euro 2016 ustąpili tylko Irlandii Północnej i co ciekawe byli najlepszą defensywą całych eliminacji, tylko dwie bramki stracone. Co prawda też tylko 11 strzelonych, no to o dwa gole mniej niż sam Robert Lewandowski chociażby.
Prawda jest taka, że Rumunii trafi tak naprawdę na jedną z najsłabszych grup kwalifikacyjnych, jeżeli chodzi o te kwalifikacje do Euro, bo poza tam Irlandią Północną, która całkiem nieźle się spisała. Węgry, Finlandia, Wyspy Owcze.
No była Grecja, co prawda, ale jak Grecja przez tę eliminację przeszła, to wszyscy wiemy. No
to nie ta Grecja, czyli gra zachowawcza wystarczyła do tego, żeby odnieść sukces, znaleźć się.
Tak, solidność taka, ale ta grupa była bardzo łatwa, ale ostatnie mecze towarzyskie reprezentacji Rumunii to już jest poziom zdecydowanie wyższy. I te mecze z najlepszymi drużynami, z Włochami i z Hiszpanią, zostały zremisowane. 2-2 z Włochami, właśnie 0-0 z mistrzami świata aktualnymi. No i potem jeszcze zwycięstwo z Litwą. Czyli to jest drużyna, na którą trzeba będzie jednak trochę uważać. Trudno ma o tyle, że no rywalizuje w grupie z Francją i ze Szwajcarią, o której Kuba zaraz ty będziesz opowiadał. Ale myślę, że no na pewno nie jest to drużyna, która zajmie ostatnie miejsce w tej grupie. No myślę, że oni tutaj będą walczyć o awans.
Mają jednego Offensora, który jest całkiem niezły. To jest Maxim, grający, o ile dobrze pamiętam, w Fabie Stuttgart. Pokazał nieraz solidną piłkę, ale jeszcze ten zawodnik ze względu na swój wiek może jeszcze eksplodować.
Tak, także w ofensywie Rumunii jest Bogdan Stanciu, który od wielu lat gra w dobrych tureckich klubach. No, ciężko powiedzieć coś konkretnie o tej drużynie, no bo rzeczywiście te eliminacje przeszła dość solidnie, ale grała głównie ze słabymi drużynami. No a te mecze towarzyskie, wyniki dobre, ale z drugiej strony no to są mecze towarzyskie. Czyli no, nie wiadomo jak to ocenić, no ale ja myślę, że powinni sobie poradzić z wyjściem z grupy.
Ale zwróćmy uwagę na to słowo drużyna. W końcu Rumunia ma drużynę, a nie zlepek gwiazd takich jak Mutu. Wracając może do lat 90. Dan Petrescu, na pewno dobrze znany kibicom z Polski, chociaż był trener Wisły Kraków. Tak. Dokładnie. Odnosił jakieś sukcesy. Potem trener drużyn znacznie lepszych i bogatszych niż drużyny z Polski.
Tak, Petrescu teraz w Chinach tuła się. No teraz trenerem jest wspomniany Iordanescu, to już jest jego trzecia kadencja w reprezentacji Rumunii i on trzy razy tą reprezentację, dwa razy do tej pory tą reprezentację wyciągał z tarapatów. No i wygląda na to, że tym razem znowu mu się udaje, że znowu tą drużynę podniesie.
Bardzo też mnie zaskoczyłeś informacją, że już w latach 20. reprezentacja Rumunii rozgrywała mecze, jeździła na Mistrzostwa Świata jako jedna z nielicznych, zaliczyła jakby komplet tych pierwszych mundiali, czyli kult piłki nożnej na pewno jest głęboko zakorzeniony w Rumunii i...
No jest, tylko no niestety zagubił gdzieś się w połowie właśnie XX wieku. Może go znowu odnajdą.
Być może na najbliższym Euro 2016. Zamykamy temat Rumunii, czy jeszcze coś dodasz, Paweł?
No ode mnie to chyba tyle.
Dobrze, teraz przechodzimy do reprezentacji Szwajcarii, czyli czwarta drużyna, która zamyka stawkę w grupie A.
A przy okazji obrałem się na biało-czerwono, także tym bardziej na reprezentację Szwajcarii jestem gotowy. Dość ciekawa ekipa, która całkiem jeszcze niedawno była prowadzona przez trenera instytucję Omara Hitzfelda, dzięki któremu awansowali do drugiej rundy Mistrzostw Świata w Brazylii. No, co tu wiele powiedzieć. Solidna drużyna. Nie ma jakichś takich gwiazd po kraju Lewandowskiego, ale niektórzy zawodnicy zasługują na wyróżnienie, jak na przykład były partner klubowy właśnie Lewandowskiego, Xherdan Shaqiri, obecnie grający w Stoke. No, po tej przeprowadzce właśnie do Anglii Shaqiri nie zachwyca, ale jeżeli chodzi o reprezentację, daje jej dość dużą jakość. Cieszy się bardzo dużym autorytetem wśród kolegów z drużyny. I to między innymi za sprawą ponadczasowej masy mięśniowej.
No, tak, on jest czołgiem. Przypomina mi Memphisa Depaya swoją posturą i swoją budową.
A myślałem, że bardziej Hulka z Brazylii.
No, coś może między. Xherdan po opuszczeniu Bayernu był też w Interze, ale tam całkowicie się nie odnalazł.
No to prawda, jednak Bayern Guardioli to była akurat taka szansa dla Shaqiriego, bo jeszcze kiedy Henkes był trenerem Bayernu, to Shaqiri praktycznie grał ogony, albo jak już na przykład było jeden ze szlagierów Bayern Borussia, ale to by wyglądało to tak, że Bayern odpoczywa na rozgrywki Ligi Mistrzów i dawał Shaqirimu wtedy szansę. Ale tak czy owak, Shaqiri najbardziej się rozwinął za czasów Guardioli. Nie co to wiele mówić. Dobry zawodnik, ale nic szałowego.
Tak, no on się rozwinął za Guardioli, ale wydaje mi się, że to nie jest taki typ zawodnika, który pasuje do stylu gry Pepa. On jest zbyt, wydaje mi się, takim egoistycznym zawodnikiem.
I chaotycznym.
Kto by się nie zachowywał egoistycznie przy tak dużej masie mięśniowej?
Może ty.
Nie sądzę.
Oprócz Shaqiriego mamy też kilku zawodników klasy co najmniej europejskiej. Xhaka, bardzo dobry środkowy pomocnik.
No, dokładnie. Granit Xhaka, ofensywny zawodnik Borussii Mönchengladbach, która wciąż walczy o eliminację do Ligi Mistrzów. No, wnosił bardzo dużo jakości na ostatnich mistrzostwach świata. I nadal tę formę podtrzymuje.
Czuję coś, że Xhaka już tutaj długo w Borussii Mönchengladbach nie pogra, bo wszystkie największe kluby w Europie się nim interesują. Angielskie i niemieckie, także włoskie. No i podejrzewam, że on jednak pójdzie za pieniędzmi i za tą wyższą jakością, no bo w obecnej drużynie raczej sukcesów takich europejskich, w europejskich pucharach to nie ma co liczyć.
No, myślę, że Borussia Mönchengladbach to jest drużyna maksymalnie na fazę grupową Ligi Mistrzów. Oczywiście nie umieszamy tej drużynie, ale na pewno mógłby spokojnie grać tą półkę wyżej w drużynach choćby pokroi Manchesteru City, który rzekomo jest poważnie zainteresowany.
Przy takim temperamencie, który dysponuje Xhaka, bo zarówno Xhaka, jak i wcześniej wymieniony Shaqiri z pochodzenia Kosowianie, może pokazać dużo.
Czy jeszcze jacyś inni zawodnicy zasługują na szczególną uwagę?
Dość ciekawym zawodnikiem jest Haris Seferowicz. To jest zawodnik grający w Eintrachcie Frankfurt. W ogóle Eintracht jest dość specyficzny, bo teraz jest na przedostatnim miejscu w Bundeslidze i praktycznie jest skazany na spadek, chociaż wiadomo, do Werderu traci niedużo, żeby zagrać co najmniej w barażach o utrzymanie. Sam Seferowicz nie strzela zbyt dużo bramek, zaledwie 3 bramki w tym sezonie w barwach Eintrachtu, ale w reprezentacji potrafi pokazać się z bardzo dobrej strony. Przykład: listopadowy mecz towarzyski przeciwko Austrii, gdzie strzelił 2 bramki, a Szwajcaria wygrała 2-1.
Czyli ten zawodnik też może pokazać się z bardzo dobrej strony podczas...
Tak, zwłaszcza, że ma zaledwie 24 lata i ostatnie Mistrzostwa Świata to było dla niego takie zapoznanie się z poważnymi imprezami.
Tak. Tym bardziej, że już wiek 24 lata, on jest nadal młodym zawodnikiem, ale już na tyle doświadczonym, żeby wnieść coś do tej drużyny. To jest bardzo dobry ten moment, żeby coś pokazać dobrego od siebie.
Tak, Szwajcaria w ogóle ostatnio zbierała sporo doświadczenia na dużych imprezach, bo poczynając od Euro 2008 na każdej imprezie grali. No i to może zaprocentować, myślę, w tym Euro.
No to też prawda. Jeszcze zawodnik, którego naprawdę trzeba wyróżnić, to obrońca Juventusu Turyn Stefan Lichtsteiner, który w defensywie opoka. A jeżeli chodzi o ofensywę, no czasem się włączy i potrafi siać zagrożenie. Jest poprawnym zawodnikiem, dokładnie, ale żeby był tak świetny pod względem ofensywy, jak na przykład Łukasz Piszczek w jakieś 3-4 lata temu, to bez przesady.
Nie, myślę, że to nadal nie jest ten kaliber. To może podsumowując grupę A, jakie są wasze typy na pierwsze, drugie, trzecie, czwarte miejsce? Może Kuba.
Zwycięstwo w grupie będzie należeć bezapelacyjnie do Francji. Drugie, Szwajcaria, ze względu na swoją solidną grę, którą potrafi pokazać już od dobrych 20 lat.
Trzecie miejsce?
Może Albania. Tutaj bym się wymieniał trochę między Szwajcarią a Albanią, jeżeli chodzi o te drugie, trzecie miejsca.
Czyli tak? Albania tutaj i tak dostała duże poparcie z twojej strony. Myślałem, że to może być outsider tej grupy.
Lubię słabsze zespoły, kibicuję im.
Okej, okay, Paweł?
No, ja tutaj się z Kubą nie zgodzę i wydaje mi się, że walka o to drugie miejsce to może będzie jednak rozstrzygnięta między Rumunią i Szwajcarią i myślę, że to może być nawet walka różnicą bramek wyłącznie, bo patrząc na ostatnią postawę Rumunów, to nie zdziwiłbym się, gdyby w spotkaniu właśnie ze Szwajcarią padł remis. No i tutaj może być kluczowe, ile bramek uda się strzelić z Albanią, ile stracić z Francją. Ale myślę, że tak to się skończy. Pierwsza Francja, drugie, trzecie miejsce między Szwajcarią a Rumunią i czwarte Albanii.
No ja raczej skłaniam się ku twojej opinii, Paweł. Na pewno Francja wygra tą grupę. O drugie miejsce będzie się biła Rumunia i Szwajcaria. Rumunia z pewnością jest głodna sukcesu na arenie międzynarodowej, natomiast u Szwajcarów może zaprocentować doświadczenie zdobyte podczas dużych imprez. Albania jest zespołem posiadającym mniej utytułowanych zawodników z takiej klasy europejskiej, to po pierwsze, po drugie mają zerowe doświadczenie na dużych imprezach i myślę, że wyjazd do Francji może posłużyć im do tego, żeby zebrać plony za ileś lat. To po prostu może być taka dla nich nauczka, być może bolesna, ale może zaowocować dopiero za ileś lat. To tyle jeśli chodzi o grupę A. Teraz porozmawiamy o występach w ligach zagranicznych i ekstraklasie reprezentantów Polski oraz o kolejnym stadionie, na którym rozgrywane będą mecze we Francji. Może zacznijmy od lig zagranicznych, Liga Włoska i występ Polaków, którzy grali przeciwko sobie, Jakub Baszykowski i Piotr Zieliński. To raczej ten drugi może zapisać ten mecz na duży plus, ponieważ strzelił gola w wygranym meczu z Wiolą na własnym stadionie, natomiast Kuba zagrał ledwie 8 minut. No i Kuba ma duży problem, bo Fiorentina na 99%, a właściwie na 100% już nie będzie walczyła o to, żeby został na przyszły sezon, więc wypożyczenia wróci do Borussii Dortmund, która też nie wiadomo, to jest duża niewiadoma, czy będzie chciała zatrzymać Kubę i szanse wydają się nikłe.
To znaczy z tego, co ja ostatnio właśnie po tej wiadomości, że Kuba we Fiorentinie nie zostanie trener Borussii, wypowiedział się, że on widzi miejsce dla Kuby w swojej drużynie. No i tu dużo będzie zależeć od tego, jak on przepracuje okres przygotowawczy, no bo w zeszłym sezonie przez kontuzję, tak naprawdę no od samego początku tego okresu przygotowawczego nie miał okazji trenować, nie miał okazji pokazać tej swojej wartości dla drużyny, no i stąd to wypożyczenie do Fiorentiny. I wydaje mi się, że zawodnik tej klasy on jeszcze nie jest, no już ma te 30 lat, ale jeszcze jest w stanie grać na wysokim poziomie. Myślę, że no już nie będzie jakąś gwiazdą tej Borussii, ale myślę, że jest jeszcze w stanie tam grać jako taki solidny zmiennik na dobrym poziomie.
Warto też uwzględnić fakt, że jeszcze przed meczami towarzyskimi Błaszczykowski od dłuższego czasu w ogóle nie grał w Fiorentinie, a potem po tych meczach towarzyskich, gdzie zapłysnął, w szczególności w meczu przeciwko Serbii, Paulo Sousa nagle dawał mu minuty w niektórych dość kluczowych spotkaniach i trzeba to raczej ocenić na plus w porównaniu do tego, co Błaszczykowski doświadczył jeszcze przed tymi meczami towarzyskimi.
No na pewno jest postęp do przodu. Zobaczymy, jak to się potoczy. Natomiast uważam, że w Fiorentinie nie zostanie. No i liczę na to, że jednak zakotwiczy w tej Borussii. Troszeczkę nielogiczne to się wydaje, ponieważ Fiorentina według mnie jest drużyną słabszą od Borussii. I dziwnie by to wyglądało, gdyby nie łapał się w Fiorentinie i miałby pójść do Borussii Dortmund i regularnie znajdować się w co najmniej 18 meczowej i być solidnym zmiennikiem. Aczkolwiek Dortmund to jest dom Kuby, tam mógłby się lepiej odnajdywać i na pewno też jest charakternym facetem, który się łatwo nie poddaje i będzie walczył o swoje miejsce w futbolu światowym.
Włosi są bardzo specyficzni, jeżeli chodzi o dobieranie zawodników na dane pozycje. Na początku, jak Błaszczykowski w ogóle miał to wypożyczenie do Fiorentiny, to grał dość dużo. Później nagle Paulo Sousa stwierdził, a co tam, postawię bardziej na Bernardeskiego.
No, nie, dziwię mu się szczerze, nie dziwię mu się szczerze mówiąc, bo Bernardeski akurat w tym sezonie się fantastycznie rozwija. No ale może o nim akurat nie w tej audycji, bo nie o tym dzisiaj rozmawiamy. Wspomniałeś o Zielińskim. Myślę, że on do końca zadowolony z tego meczu nie będzie, bo tam była taka ciekawa sytuacja po jego bramce. W tej całej radości jeden z jego kolegów zaczął z Zielińskiego ściągać koszulkę. No i chociaż Piotrek się opierał dość mocno, to niestety sędzia pokazał mu tą żółtą kartkę, no bo brak koszulki taką karą właśnie skutkuje. No i Piotrek nie zagra w następnym meczu z Lazio przez tą właśnie niekompetencję i można powiedzieć chyba głupotę swojego kolegi, no bo to jest absurdalna sytuacja.
Bardzo absurdalna i to ten kolega, jeśli już powinien dostać żółtą kartkę, ale przepisy mówią inaczej.
No tak, no nieubłagane są przepisy w tej sytuacji, szkoda trochę.
Może kolega zrobił to specjalnie, żeby miał łatwiejsze miejsce do walki o wyjściową jedenastkę w następnym meczu.
Jeżeli to ta sama pozycja, to okej.
Albo bardzo pokrewna.
No ale nie powinny się takie rzeczy zdarzać.
Sytuacja bezprecedensowa. No to podróżujemy dalej, może teraz Bundesliga. Schalke grał z Dortmundem, ale jednak Łukasz Piszczek nie wystąpił w tym meczu.
W ogóle była taka specyficzna sytuacja w tym Zagłębiu Rury, raczej w tych derbach Zagłębia Rury, że dużo zawodników czołowych nie grało. Na ławce siedzieli Aubameyang, Mkhitaryan, Piszczek.
Gündogan.
Gündogan też. A Thomas Tuchel zastosował formację 3-4-3, czyli jedynymi zawodnikami grającymi po bokach byli Ginter i Durm, czyli zawodnicy, którzy z jednej strony obrońcy, ale ze względu na swój wiek to mają predyspozycję do grania również na prawych i lewych skrzydłach pomocy.
Tak, wydaje mi się, że trener Borussii tutaj już pogodził się z tym, że to będzie drugie miejsce w tym sezonie, bo już są bezpieczni, na trzecie nie spadną i skupia się trochę na tym meczu z Liverpoolem, który ich czeka teraz. I dlatego zastosował taki trochę odrobinę rezerwowy skład i trochę eksperymentalną formację.
Szczęśliwie dla Lewandowskiego, bo Aubameyang nie podwyższy swojego dorobku golowego.
No szczęśliwie, ale Robert Lewandowski sam też tego nie zrobił. Dość takie ciekawe spotkanie w jego wykonaniu, bo z jednej strony zaliczył asystę, ale z drugiej zawinił przy bramce dla przeciwników i to była taka dość kuriozalna sytuacja znowu, bo we własnym polu karnym po stałym fragmencie zdaje się, znalazł się Robert, wysoką piłkę zbił na ziemię, a na ziemi znajdował się Didawa, który takim desperackim trochę strzałem pokonał Neuera. Leżąc na ziemi, no nie do obrony kompletnie uderzył. No ale to wina Roberta niestety.
Zdarza się.
Nawet Lewandowskiemu. Liga Hiszpańska i Grzegorz Krychowiak. Czy wychodzi z kryzysu, w którym znajdował się po kontuzji?
To wygląda tak, że ten Unai Emery, trener Sevilli, tak, konsekwentnie stawia na Krychowiaka, ale mecz nie wyszedł. Przegrana 1-2 ze słabo sobie radzącą w lidze Walencją. Zobaczymy. Jeszcze dajmy Krychowiakowi czas, żeby się unormował. Takie mniej więcej 2-3 tygodnie, max miesiąc. Wtedy możemy coś powiedzieć na temat jego dyspozycji. Na razie spokojnie.
No tak, tak. Znaczy, na pewno był to lepszy mecz niż ten z zeszłego tygodnia, gdzie zawinił przy obydwu bramkach i jego drużyna przegrała również. No ale myślę, że jest jeszcze, tak jak mówisz, czas tutaj na zrobienie postępów przed Euro.
Teraz może boiska ekstraklasowe. Bardzo dobry mecz Filipa Starzyńskiego, świetne dośrodkowania, w tym jedna asysta z rzutu wolnego. Pokazuje, że jest w gazie i nadal chce zaprezentować trenerowi na Wałce, że on chce się znaleźć w tej kadrze.
No dzięki niemu została powstrzymana Wisła prowadzona fenomenalnie przez Dariusza Wtowczyka. Na początku się wydawało, że jak Wtowczyk przejął Wisłę, to awansują do grupy mistrzowskiej. A tu Filip Starzyński asystował przy bramce Zagłębia. Remis. Wisła w grupie spadkowej. Zagłębie na czwartym miejscu. Fantastycznie.
Na pewno nie popisali się reprezentanci grający w Legii Warszawa. Bezbramkowy remis z Pogonią Szczecin, więc bez jakichś tam superlatyw z kierunku warszawian. Dobrze zagrali zawodnicy za to Lechii Gdańsk. Sebastian Mila też widać nie odpuszcza i chce wywalczyć sobie miejsce, mimo że nie znalazł się na ostatnim zgrupowaniu reprezentacji Polski.
Tak, Mila zagrał dobry mecz, strzelił bramkę, co prawda z karnego, ale znowu był takim zawodnikiem, który dyrygował tutaj, można powiedzieć, grą w środku pola. Wydaje mi się, że jednak Wawrzyniak dość słabo zagrał. Tą jego lewą stroną sporo ataków się przedzierało. To znaczy sporo. No większość z tych, które Ruchowi się udało wyprowadzić, no bo to nie za bardzo grał jednak Ruch do przodu, raczej się skupiał na defensywie przez większą część tego meczu, ale no tak niepewnie na tej prawej stronie Wawrzyniak. Peszko za to wydaje mi się, że lepiej niż te jego poprzednie spotkania. Bardzo aktywny, mniej tych niedokładnych jego zagrań, nie wyglądał już jak taki jeździec bez głowy, no ale tu też na jakieś bardziej miarodajne oceny trzeba poczekać, no bo to był jeden mecz.
Na osłodę trzeba dodać, że Wawrzyniak zaliczył asystę przy drugim golu, ale to tak raczej na pocieszenie go, że w następnych meczach będzie lepiej.
No, na statystykach pomeczowych Wawrzyniak może sobie powiedzieć, że zapisał się pozytywnie, a nie negatywnie w historii tego meczu.
No tak, gdyby tutaj Lechia bramkę straciła jednak, to pewnie trochę bardziej by jego konto było obciążone, no ale udało się zachować czyste konto, więc to jest plus w jego stronę.
Czyli zamykamy temat ploteczek dotyczących reprezentacji Polski i naszych zawodników. Teraz tradycyjnie już można powiedzieć, bo drugi raz będziemy prezentować stadion, na którym będą rozgrywane mecze Euro 2016. Dzisiaj na celownik bierzemy stadion najmniejszy, bo 33-tysięczny Stadion de Toulouse.
Wcale nie taki mały.
Oczywiście, że nie mały, ale jednak spośród tych gigantów najmniejszy, albo inaczej, najmniej duży. Dziwnie to brzmi, ale może trafniejsza ta ocena jest. Toulouse w ogóle ma 440 tysięcy mieszkańców, więc możemy to śmiało porównać do naszego Gdańska. Są to miasta o porównywalnej wielkości. Ambasadorem tej miejscowości podczas Euro będzie Fabien Barthez, doskonale nam znany, świetny bramkarz Manchesteru United i reprezentacji Francji. Koniec przebudowy miał miejsce na koniec 2015 roku. Remonty trwały 2-3 lata. Podczas tych remontów mecze były rozgrywane. Koszt powiększenia trybun to 70 milionów euro, a tutaj sytuacja kuriozalna, bo ten stadion był planowane było powiększenie ilości miejsc do 40 tysięcy, a okazało się, że tą ilość zmniejszono z 35 do 33. Dlaczego? Władze miasta uznały, że drużyna piłkarska, która dołuje w Ligue 1 oraz rugbyści nie będą w stanie przyciągnąć mimo wszystko kompletu publiczności i nie ma sensu powiększać stadionu tylko po to, żeby rozegrać kilka meczów podczas Euro.
Dlatego tym bardziej się zdziwiłem, że stadion w Toulouse 33 tysiące, a przecież Toulouse jest jednym z najgorzej grających zespołów w Ligue 1.
No, czyli uprzedziłem twoją wypowiedź, Kuba.
No, dokładnie. I tym większe jest moje zaskoczenie.
Tak, ale oczywiście jakieś aspekty techniczne zostały poprawione, na przykład wymiana żelbetowej konstrukcji i pozbycie się fosy, która dzieliła widownię od zawodników. Oczywiście poprawiono stan zaplecza, jakieś drogi ewakuacyjne, oświetlenie i samo boisko. Również został tam podniesiony standard. Francuzi nazywają ten stadion pieszczotliwie małym Wembley.
Tak, zwłaszcza jeżeli chodzi o grę tego klubu, to na pewno.
Bardzo małe. Zawodnikiem, który najbardziej kojarzy nam się z tym miastem, jest z pewnością w chwili obecnej André-Pierre Gignac, wychowanek tej drużyny, czyli taka ikona w tej chwili zawodnik, który prezentuje to, że Toulouse również umie wypuszczać na ten piłkarski wielki rynek wartościowych zawodników. Na tym stadionie będą rozgrywane 3 mecze fazy grupowej. Zaczniemy od meczu Hiszpania-Czechy już 13 czerwca. 4 dni później, bo 17 zagra tam drużyna Włoch i Szwecji. Natomiast 20 czerwca w ostatniej kolejce Rosja zagra z Walią. Jest przewidziany tam również mecz 1/8, gdzie zagra zwycięzca grupy F z drugą drużyną grupy E 26 czerwca. Podsumowując, dzisiaj przeanalizowaliśmy kolejne dwie drużyny grupy A, czyli drużynę Szwajcarii i Rumunii. Jest to grupa, którą zamykamy. Już w następnym spotkaniu będziemy rozmawiać o kolejnych drużynach z grupy B. Mamy już 2 z 10 stadionów. Za tydzień Kuba przygotuje dla nas następny stadion, o którym nie powiemy. Będzie to niespodzianka. Kuba, daje ci dowolność. Za dzisiejszą obecność dziękuję wam.
Paweł Trawiński,
Jakub Górski
oraz Błażej Łukaszewski. Do usłyszenia już za tydzień.